porozmawiamy o twórczości zmarłego wczoraj noblisty Mario Vargas Llosa. Miała być jeszcze jedna jego książka, ale wiemy, że już nie będzie. Miał być to esej o Sartrze, ale niestety tego eseju nie będzie. O jego śmierci, znaczy o śmierci Vargasa Llosa, a nie Sartra, bo ten nie żyje od dawna, poinformowała rodzina. Przeżył długie, pełne przygód i owocne życie oraz pozostawił po sobie dorobek, napisano w oświadczeniu. I już teraz ze mną gość, dr Tomasz Pindel, tłumacz literatury hiszpańskojęzycznej, pisarz i wykładowca oraz autor biografii Mario Vargas Llosa bez grama fikcji. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
No i trzeba powiedzieć zupełnie jasno, że jakby chcieć się zastanawiać nad tym, co jest ciekawsze, książki Vargasa Llosy czy jego życiorys, to wybór wcale nie byłby taki prosty, bo to jest polityk, mąż, ojciec, buntownik, pisarz przede wszystkim, skandalista, kochanek, odchodzący od żony, wracający do niej. Jakby pan go sportretował? To jest postać z własnych książek?
Trochę tak. I rzeczywiście nie musimy dokonywać wyboru między jego życiem a twórczością, bo przynajmniej te pierwsze kilka dekad, kiedy tworzył, te jego pierwsze, najgłośniejsze powieści, one są właściwie ulepione z materii autobiograficznej w znacznej mierze, albo z tego, co przeżył, albo z tego, co zobaczył czy usłyszał. Przy czym to nie jest, tak jak to dzisiaj sporo mamy literatury typu takiego autotematycznego, to nie jest taki autobiografizm od razu widoczny, tylko Vargas Llosa bardzo sprytnie, bardzo inteligentnie, bardzo, że tak powiem, literacko, że śniczo ciekawie, obracał tę swoją materię osobistą na bardzo wyrafinowane fabuły, to znaczy lokował swoje doświadczenia, czy dzielił swoją biografią różne inne postaci, więc pierwsi czytelnicy przez pierwsze dekady właściwie twórczości Vargasa Llosy, to wcale nie było widoczne na czytelników, że on tak bardzo dużo z siebie wkłada do tych powieści. To wiemy teraz, kiedy znamy dość dobrze jego biografię, kiedy on sam też pisał o swoim życiu w autobiograficznym tomie. Wiemy, że to jest rzeczywiście pisarz, który takim głębokim realistą, który czerpał z rzeczywistości społecznej, politycznej, z historii, ale z osobistych doświadczeń jak najbardziej też.
No ale pisał też książki historyczne, żeby wymienić choćby moje absolutnie ukochane dzieło Wojna końca świata. Niezwykły tom, który trudno uznać za autobiograficzne, może?
Absolutnie nie, chociaż pewnie jakby tak pogrzebać, to oczywiście autobiograficzne to nie jest w żadnym stopniu, natomiast doświadczenie, czy postać dziennikarza, to jak dziennikarz, który jest jedną z kluczowych postaci tej powieści, konfrontuje się z dramatycznymi wydarzeniami, które przyszło mu opisywać, jedzie na tę wojnę, myśląc, że będzie, znaczy, że ma klarowne zdanie na ten temat, a na miejscu widzi, że wygląda to inaczej. Ja myślę, że w tym jest element doświadczenia samego Vargasa Llosy. A tak, to rzeczywiście to jest wielka powieść, wielka w sensie i rozmiarowym, i jakościowym, która udowadniała, to były lata 70. już schyłkowe, że wciąż jest miejsce na takie wielkie, wielkie powieści z rozmachem napisane i Vargas Llosa był absolutnym mistrzem tego rodzaju literatury.
Sporo powieści jego, czy powieści, czy reportaże, to jest ciekawe pytanie. No to są też powieści polityczne, opowiadające o skomplikowanych dyskusjach, debatach, losach rozmaitych przywódców latynoskich.
Tak, on ewidentnie miał świetne ucho i oko i zmysł do władzy, do polityki, ale nie tylko do tego, żeby pokazywać, jak działają, jak myślą, jak postępują ludzie, którzy u tej władzy są, ale też co się dzieje z takimi zwykłymi obywatelami, którzy tej władzy są poddawani. I faktycznie wspomniał pan o tym, że można się wahać czasami, czy to literatura faktu, czy literatura piękna. Rzeczywiście jedna z jego najpóźniejszych rzeczy, czyli Burzliwe czasy, to jest taka powieść esej, to znaczy z jednej strony mamy tam wątki ewidentnie fabularne, z drugiej strony rzeczywiście kawał historii, tu konkretnie Gwatemali się pojawia i to wszystko służy Vargasowi Llosie do takiej głębszej refleksji na temat tego, jak się potoczyły dzieje Ameryki Łacińskiej drugiej połowy XX wieku i dlaczego tak, a nie inaczej, jak bardzo pewien epizod historyczny gwatemalski, który wydawać by się mógł czymś mało istotnym, miał ogromne znaczenie dla tego regionu i być może dla całego świata. I to też świetnie pokazuje tę umiejętność Vargasa Llosy wyłapywania, czy pokazywania na przykładzie konkretnym, często peruwiańskim czy latynoskim, zjawisk, które są po prostu uniwersalne i które dotyczą, zaryzykuję, całego świata.
Skoro jesteśmy przy słuchu, to ostatnia jego powieść, to dla pani ta cisza, no jest właśnie o słuchaniu, o muzyce. To jest niesamowity tekst, bo znowu przeplata się w nim opowieść, bardzo ciekawa opowieść, historia pewnego człowieka z bardzo szczegółowymi analizami muzykologicznymi.
Tak, i to było duże zaskoczenie, bo oto Vargas Llosa poświęca swoją powieść muzyce popularnej, muzyce ludowej, peruwiańskiej. On miał, delikatnie mówiąc, problematyczny stosunek z tym, co ludowe, z tym, co masowe, z kulturą masową jako taką. Wcześniej wielokrotnie wypowiadał się na ten temat w sposób despektywny, budzący często ostre reakcje tych, którzy czuli się dotknięci, a było ich sporo. A tutaj nagle ta jego ostatnia powieść rzeczywiście jest hołdem dla tego, co ludowe, dla tego, co głęboko peruwiańskie. Być może czasami wręcz naiwna jest to, przynajmniej w warstwie tekstowej, muzyka, a tu Vargas Llosa rzeczywiście pokazuje jej wspaniałość. To jest ciekawa wolta, która pokazuje, że on do ostatniej powieści potrafił nas zaskoczyć.
No właśnie, to teraz powiedzmy o tym zaskoczeniu. Miał pan okazję z nim rozmawiać, pisząc jego biografię?
Tak, tak. Udało nam się spotkać i spędziliśmy trochę czasu.
Jaka to jest osobowość? Jaki to był człowiek? Jaka to była osobowość? Trzeba powiedzieć, jaki to był człowiek?
Na podstawie tego krótkiego czasu, jaki spędziłem, nie ośmielałbym się tutaj kreślić jakichś głębszych wizji, bo to był człowiek absolutnie napakowany energią życiową, który robił i działał bardzo różne rzeczy. To, co na mnie zrobiło ogromne wrażenie, to był taki kompletny brak dystansu. To znaczy, że myśmy się spotkali po raz pierwszy, jedyny w życiu, spędziliśmy tam ileś godzin i on zupełnie nie miał jakiegoś, nie wiem, nie czułem się jak na audiencji u wielkiego pisarza, którym przecież był, tylko to była taka rzeczywista rozmowa. Potem byliśmy razem w teatrze na przedstawieniu, które było jakby przedstawieniem na podstawie jego powieści. I to też było bardzo ciekawe doświadczenie, jak on z dużą uwagą oglądał to, co działo się na scenie. Więc to był taki człowiek, który miał, ja wiem, że to jest taka wyświechtana fraza, ale tu chyba bardzo dobrze pasuje, duży apetyt na życie. On rzeczywiście bardzo dużo zrobił, napisał, działał. No to była taka kipiąca energia.
Bardzo ciekawe też te jego relacje rodzinne są, bo on był bardzo rodzinny z jednej strony, z drugiej strony no to jego życie, nawet w ostatnich latach, no to pokazuje, jak był pełen energii. Było skomplikowane. Ostatecznie wraca do żony, dedykuje jej ostatnią książkę, ale nie jest to prosta relacja.
Tak, tak. I to rzeczywiście był duży szok, kiedy te, no ładnych parę lat temu gruchnęła wiadomość o tym, że Vargas Llosa odszedł od Patrycji, swojej żony, z którą no, byli przez dekady i to postrzegane było jako takie wzorcowe małżeństwo, stabilne. Oczywiście, że ono było wzorcowe tutaj, to nie jest pewnie dobry czas, żeby się temu dokładnie przyglądać. Pamiętajmy, że mówimy też o człowieku, który należy do pewnego pokolenia i pewnej formacji, więc pewnie przykładowe to wszystko nie było. Natomiast ten jego ostatni epizod miłosny, ten pozamałżeński, też pokazuje jakąś prawdę o nim. Znaczy, rzeczywiście myślę, że to był taki zryw pod tytułem ja jeszcze mogę, ja jeszcze tego dokonam. Choć ta ostatnia powieść faktycznie sugeruje, że, no, że żałował, że to ostatecznie chyba nie było do końca dobre. No ale to już nie nam rozstrzygać.
No to jeszcze pytanie o politykę, bo to jest też przecież pisarz polityczny, człowiek, który miał przyjaciół i wrogów politycznych i który sam siebie diagnozował jako latynoskiego, ale liberała, bardzo jasno był przywiązany do tych liberalnych wartości.
Tak, jak prześledzimy jego drogę polityczną, to ona też bardzo dużo mówi o nim samym, to wiadomo, ale w ogóle o tym, co działo się w Ameryce Łacińskiej. No on jednak z wielkiego entuzjasty rewolucji kastrowskiej, wszyscy w pewnym momencie intelektualiści latynoscy, czy prawie wszyscy byli entuzjastami tego ruchu, bo on faktycznie wydawał się być propozycją nową, świeżą i odmienną. Przeszedł na najpierw takie antykastrowskie, ewidentnie antytotalitarne postawy, po to, żeby stać się faktycznie takim sztandarowym wręcz liberałem i próbować też wejść w politykę, czy on wszedł w politykę, zawalczył o stanowisko prezydenta, przegrał ostatecznie, ale jednak pewne piętno odcisnął na polityce peruwiańskiej, to z całą pewnością. I to, co zawsze go, on oczywiście wzbudza ogromne kontrowersje, natomiast to, co go wyróżniało, to, że takim czerwonym światem, któremu się zapalało, kiedy była mowa o polityce, to była kwestia wolności. To znaczy taka władza, która ogranicza wolność człowieka, wolność wypowiedzi, wolność działania, natychmiast traciła jego jakąkolwiek sympatię. Tu by był absolutnie pod tym względem czuły i konsekwentny.
Powiedział pan, wspomniał pan o tym, kandydował na prezydenta Peru, ale przegrał w drugiej turze z Alberto Fujimorim. Jak to zniósł? Znaczy, jak to jest człowiek, który szedł no, literacko od sukcesu do sukcesu, jak znosi porażkę?
To na pewno był duży cios, bo to było bardzo niespodziewane. On też przegrał z kandydatem, który no przez, właściwie dopiero w ostatnim miesiącu przed wyborami zaczął się tam wybijać. Wcześniej znajdował się Alberto Fujimori w tej grupie kandydatów, który się mówi pozostali. Tam wszyscy razem mają po jakieś tam kilka procent uciłane, a tu nagle Fujimori wystrzelił. Myślę, że to był duży szok dla wielu ludzi, w tym dla Vargas Llosy. On jakby odciął się od polityki i obiecał sobie, że nie będzie jej komentował, wyjechał wtedy z Peru, ale długo nie wytrzymał, kiedy Fujimori dokonał takiego samozamachu stanu, czyli zawiesił wolności, czy częściowe wolności demokratyczne w Peru i rządził dekretami. Wówczas Vargas Llosa powiedział, dobra, nie będę tutaj szanował mojej obietnicy milczenia, bo to już nie jest kandydat, z którym przegrałem, tylko jest to dyktator i tutaj zaczęła się bezpardonowa no, publicystyczna walka ze strony Vargasa Llosy. Uznawano to przez lata za wyraz takiej nieumiejętności przegrywania. Czas pokazał, że Vargasista miał rację, że Fujimori dokonał po prostu zbrodni i różnych rzeczy naprawdę drastycznych w kraju. I tutaj jednak wyszło na to, że Don Mario przejrzał dużo wcześniej niż wielu innych.
Ale do polityki takiej bezpośredniej nie wrócił, prawda?
Wrócił jako komentator. Znaczy, rzeczywiście przy każdych wyborach, przy każdej jakiejś takiej wyrazistej sytuacji politycznej w Peru komentował. Zawsze, przy jakiby to nie były wybory, mówił, że popiera tego kandydata przeciwko tamtemu kandydatowi, więc on pozostawał aktywny, już nie jako działacz, tylko bardziej jako komentator. Czy to miało wpływ na wyborców? Ja trochę wątpię, natomiast na pewno był to głos słyszalny.
Ale to był taki ojciec Peruwieńczyków, nie wiem, tak jak do pewnego stopnia oczywiście, zachowując świadomość, że nie ma w Polsce takiej osoby, która by taką rolę mogła odgrywać. Jak nie wiem, Czesław Miłosz albo Zbigniew Herbert.
Trochę podobnie można powiedzieć jest z Vargasem Llosą, to znaczy są tacy, którzy by chętnie uznali go za ojca i patrona i tak też czynili, ale są tacy, którzy darzyli go dużą niechęcią i na tym polu politycznym rzeczywiście Vargas Llosa spotykał się z oporem sporej części Peruwieńczyków. Był taki moment, kiedy dostał Nobla, kiedy ta sympatia bardzo skoczyła do góry i Peruwieńczycy mieli takie poczucie, że no, to jest wielki przedstawiciel naszego narodu i przynosi nam chwałę, no ale kiedy potem kolejne jego wypowiedzi polityczne wróciły do gry, no to znowuż ci, którzy jakby nie mieli po drodze z nim na tym polu, odsuwali się od niego. Więc rzeczywiście to trzeba pamiętać, że dla Peruwieńczyków Vargas Llosa jest w znacznej mierze, a być może nawet bardziej czasami człowiekiem właśnie polityki i spraw bieżących oraz pisarzem, podczas gdy no, my z dalszej pewnej perspektywy widzimy w nim pisarza i przy okazji aktywistę politycznego.
No właśnie, jeszcze ten Nobel. Jak przyjął to wyróżnienie?
No myślę, że był zniecierpliwiony. Dlaczego dopiero teraz? Tak jak spora część nas, czytelników, to był późny Nobel. On powinien go dostać jakiś czas temu. Znaczy, na pewno dobrze dostał. Myślę, że przyjął go z satysfakcją. Ja osobiście uważam, że to jest Nobel, który więcej dobrego zrobił samej nagrodzie niż samemu autorowi. Vargas Llosa z Noblem czy bez, wielki był i jest.
To jest jeden z tych pisarzy, których po prostu da się czytać, noblistów. To nie jest takie oczywiste w przypadku niektórych, przynajmniej z laureatów tej nagrody.
Ale też jest to po prostu bardzo, bardzo znany, rozpoznawalny pisarz, więc ten Nobel, myślę, że jakoś bardzo go nie wypromował. To chyba on bardziej wypromował Nobla, ale to jest moje zdanie, nie Vargasa Llosy.
Dobrze, i na koniec jeszcze pytanie o powieści. No, tych powieści jest masa. Jakbyśmy chcieli wymienić wszystkie, to by było bardzo długo. Miasto Psy, Zielony Dom, Rozmowa w katedrze. Chyba pierwsza, ta najbardziej znana. Gdyby miał pan zdecydować, która z jego książek jest najlepsza? No albo, żeby w związku z tym, że jest ich tyle, to trzy najlepsze pana zdaniem, którą, jeśli ktoś nie czytał,
na pewno to,
musi przeczytać.
Tak, to, co pan wymienił, to jest ta wielka trójca. Ja mam ogromną słabość i zawsze na piedestale stawiam Zielony Dom, który jest wspaniałą, złożoną, skomplikowaną w strukturze, ale bardzo atrakcyjną fabularnie powieścią, ale też mam ogromną słabość na przykład do Ciotki Julii Skryby, która jest lekka, dowcipna, ale też bardzo, bardzo pomysłowa. Z późniejszych rzeczy na przykład chętnie dorzuciłbym, no nie wiem, Lituma Wanda, który jest no niby kryminałem, ale też bardzo ciekawą opowieścią o kulturze głębokich Andów. To są trzy bardzo różne rzeczy, ale faktycznie mógłbym jeszcze wymienić ładnych parę wybitnych jego rzeczy.
Mówiliśmy o burzliwych czasach, niezwykłym, o marzeniu Celta. Nie mówiliśmy. Święto Kozła. Znowu też. To jest inny typ jego literatury. To też trzeba powiedzieć. Może nawet taki bardziej polityczny.
Tak, te późniejsze rzeczy jego, pisane w XXI wieku, są nieco inne. One nie są już tak, że tak powiem, skomplikowane i wyrafinowane formalnie. Są pewnie łatwiejsze w odbiorze, ale coś tam pewnie gubią z tego takiego impetu pierwotnego tej literatury. Natomiast rzeczywiście są one niezłą okazją, no nie wiem, Święto Kozła, o którym pan wspomina, to jest doskonała powieść, która pozwala przyjrzeć się dyktaturze Trujillo na Dominikanie. Jest w ogóle studium dyktatora i dyktatury, jak ona działa i jak może działać nawet po śmierci samego dyktatora. Jest to bardzo głęboka i też zbudowana na ogromnej wiedzy i badaniach przeprowadzonych przez Vargasa Llosy, rozmowach.
Tu wychodzi, rozumiem, Vargas Llosa dziennikarz w pewnym sensie, publicysta, tak, reporter.
On absolutnie, to jest bardzo ważny aspekt jego twórczości, jego życia w ogóle. Bardzo wcześnie, jako nastolatek, zaczął pracować jako dziennikarz. I te dziennikarskie teksty się ukazywały, całe jego życie, jest ich mnóstwo, ale ma pan rację, że w powieściach, zwłaszcza tych historycznych, widać taką umiejętność znakomitej pracy, właśnie tego warsztatu dziennikarskiego, dokumentowania i potem przekuwania tej materii na jednak taką pełnogębną powieść.
Bardzo dziękuję. Z nami był dr Tomasz Pindel, tłumacz literatury hiszpańskojęzycznej, pisarz, wykładowca. dziennikarz radia RMF Classic, a także autor biografii Mario Vargas Llosa bez grama fikcji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.